Witam Was w kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będziemy czytać, jak Jezus wraca do swojej krainy, do swojej ojczyzny, jak przyjmują Go swoi. Jest też jeden wyjątek, jeden rodzynek, człowiek, który podchodzi inaczej i o nim też dzisiaj będziemy czytać, ale na początek się pomodlimy. Poproszę Ciebie, Damian.
Dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo, za to, że pozwoliłeś się nam dzisiaj spotkać i je studiować. Dziękujemy Ci, że nas uczysz, wychowujesz i karcisz, kiedy trzeba. Jesteś dla nas najlepszym ojcem. Prosimy Cię o dobre zrozumienie dzisiejszego fragmentu i wyciągnięcie z niego zastosowania do naszego życia. Prosimy Cię o to. Amen.
Amen. Dzisiaj będziemy studiować fragment z 4 rozdziału Ewangelii Jana, od 43 do 54 wersetu, ale na początek zrobimy sobie pracę domową. Były trzy pytania do zastosowania, do zastanowienia, też zastosowania oczywiście po odpowiedzeniu sobie na nie. Pierwsze pytanie to było: co mogę zrobić, aby inni pełniej mogli cieszyć się z mojej służby? Drugie: co powinienem zmienić, by samemu cieszyć się ze służby innych? No i trzecie: ocenić swoją służbę w oparciu o takie trzy cechy, trzy parametry. Wola, czyli czy chcę tego, co robię, czy robię to, co chcę. Drugie: chwała, czyli czy robię to dla własnej chwały. Motywacja ogólnie. I skuteczność, czy myślę, jak być najskuteczniejszym, czy po prostu robię to, co robię od lat i tamtego za bardzo nie zmieniam. Także trzy takie pytania i wracamy za chwilę. Wracamy po pracy w grupach. Mam nadzieję, że już sama odpowiedź na te pytania da Wam do myślenia, jak co można zmienić, co należy zmienić w służbie. W służbie to rozumiemy w tym, to jest służbę nazywamy, to jest to, co robię w życiu dla Jezusa, nie? Z myślą o Nim, to, co robię dla Niego, nie? To nie jest nie praca zawodowa, tylko tak nazywamy służba. Także mam nadzieję, że te pytania i mieliście ciekawą dyskusję. Dzisiaj, tak jak mówiłem, mamy ten tak zwany drugi cud w Kanie Galilejskiej, drugi cud w Galilei. Fragment jest od 43 do 54. Przeczytamy. A po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei. Stamtąd, czyli z Samarii. Możemy sobie zobaczyć, pokażmy jeszcze mapę, jak będziemy czytać, to będziemy lepiej widzieć. Czyli wcześniej Jezus był tutaj w tym Sychar. Widać mniej więcej, o, tu widzicie na tym zielonym, jest Samaria, na dole jest Judea, na samym dole macie białe kółko Jeruzalem, czyli Jerozolima. Potem jest ta na zielono, nie wiem, może kobiety pewnie uznały ten kolor za jakiś inny, nie, turkusowy, czy jakiś tam, jakiś jaśniejszy zielony, jest Samaria, no i wyżej jest Galilea. I tutaj mamy dwa miasta ważne, czyli mamy tak, Kana, mniej więcej na środku pod napisem Galilea, i później Kafarnaum, to tutaj pisze to Capernaum, nie? Tuż nad Jeziorem Galilejskim. Pokażmy teraz na pełny ekran mapę, żeby można sobie było to zobaczyć. Czyli mamy na zielonym, na dole tego zielonego w Samarii jest ta Sychar, to tam był wcześniej Jezus z uczniami. Idzie na górę, na północ i mamy pod napisem Galilea jest ta Kana i Kafarnaum nad samym tym Morzem Galilejskim, tak? Czyli jeziorem. To widzicie, to Kafarnaum przez C pisane. To są te miejscowości, które będą w opisie. A po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei, albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. Gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ wiedzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, czyli idziemy, widzicie na to na mapie, idziemy po prostu z południa na północ, nie? No bo ta Kana jest najpierw. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino, a był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do Niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił syna, gdyż był blisko śmierci. Czyli ten człowiek jest znad tego jeziora, tam jeszcze na północ, nie? Możemy jeszcze zobaczyć. Czyli on jest z tego Kafarnaum, ten dworzanin. I poszedł do Galilei, nie do Galilei, tylko do tej Kany. No, pewnie mamy, nie wiem ile to tam, nie ma tutaj skali na tej mapie chyba, ale pi razy drzwi to jest 50 km. Także trochę drogi jest, no ale nie jakoś strasznie dużo. Wtedy Jezus rzekł do niego: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin: Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus: idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus, i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem: chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: syn twój żyje, i uwierzył sam i cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Tutaj ta odległość, to co mówiłem, jest dosyć ważna, nie? Że zobaczcie, że on jak przyszedł, no to na drugi dzień wrócił dopiero, nie? Czyli to nie działo się tego samego dnia i wypytał, poznał, że to było wczoraj, tak jak tutaj mamy, i dowiedział się o tej godzinie siódmej, tak? Wczoraj o godzinie siódmej go opuściła, nie? Czyli dzień drogi spędził, szedł z tej Kany do Kafarnaum, wracał, tak? Najpierw z Kafarnaum do Kany, do Jezusa, i potem wracał i sprawdził, że polepszyło mu się wtedy, kiedy rozmawiał z Jezusem. To jeszcze, do tego jeszcze wrócimy. Podział jakiś tego fragmentu, taki geograficzny, możemy zrobić: Galilea na początku, 43-45, czyli cała ta kraina. Potem 46-50 to jest Kana Galilejska, tam się dzieje akcja. No i potem Kafarnaum, gdy ten człowiek wraca do siebie, tam 51-54. Taki ogólny podział. Możemy zwrócić na początku uwagę na werset podsumowujący, ten 54. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Pierwszy, no to mamy tu odnośnik, jest to z tego wesela, nie? Z tego rozmnożenia, bo tam mamy 2:11, takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej. Nie? Czyli tutaj mamy drugi. O czym świadczy taka notka? Zobaczcie, no, minęło parę rozdziałów, nie? No, były dwie rozmowy. Trochę się wydarzyło, nie? Że widać, że Jezus, że cuda to jest coś wyjątkowego. To nie są jak sztuczki na jarmarku, nie? Że cały czas jakiś sztukmistrz coś tam tworzy, nie? Tylko jest ich niedużo. W ogóle w tej Ewangelii nie ma za wielu cudów opisanych. Myślę, że na palcach dwóch dłoni to byśmy wyliczyli wszystkie cuda, które Jezus w tej Ewangelii, które są opisane. Może nawet by było troszkę mniej, tak? No może ktoś to kiedyś zrobić, zobaczyć. Ja obstawiam gdzieś tak 7-8. W każdym razie to nie jest jakoś strasznie dużo. Co z tego, nie? Co dla nas, jakie to ma dla nas znaczenie, zastosowanie? No pierwsze to jest takie, że widzimy, że cud to jest coś wyjątkowego. Nie spodziewajmy się, że Bóg będzie na każdym kroku naszego życia działał w sposób cudowny, nie wiem, uzdrawiał, coś tam robił, nie wiem, rozwiązywał nasze problemy, kiedy my coś tam zawalimy. Cuda nie zawsze się zdarzają, zdarzają się rzadko. I takie musimy mieć do tego nastawienie, nie? Żeby nie szukać, nie czekać zawsze na cud. Nie? Tu widać, że to jest, cud ma specjalne, ma zawsze specjalny jakiś cel. Ma cel na przykład, żeby ktoś uwierzył, żeby tam na przykład uwierzyli uczniowie. Często jest pokazane, jaki jest cud, żeby kto uwierzył. Na przykład też to mówienie językami, które było w Dziejach Apostolskich, też miało konkretny swój cel, nie? To nie jest tak, żeby tylko tam się komuś coś tam polepszyło, tylko zwykle Jezus robił te cuda, czynił cuda, żeby realizując konkretny cel, tak jak wcześniej mieliśmy przecież to rozmnożenie wody, zamienienie wody, zamiany wodę w wino, to też mieliśmy później 2:11, takiego pierwszego cudu dokonał Jezus i uwierzyli weń uczniowie Jego. Nie? Cuda są nie dla, nie wiem, poprawienia komuś nastroju, czy żeby czyjeś zaniedbania tam likwidować, tylko cuda Bóg czynił w konkretnym celu zwykle, żeby właśnie albo uwiarygodnić się przed ludźmi, wskazać, żeby ktoś uwierzył, pokazać na coś, nie zrobić jakieś zamieszanie, żeby dotrzeć do większej ilości ludzi, nie? Zrobić w sposób na przykład, tak jak mówiliśmy, ten cud z mówieniem językami, żeby ludzie, którzy przyszli do Jerozolimy na święto z różnych krain i często już nie znali hebrajskiego, żeby mogli usłyszeć Ewangelię, to co się wydarzyło, że Jezus umarł za grzechy, zmartwychwstał w swoim ojczystym języku. Nie? Wtedy się dziwili, to mamy, czytamy na początku Dziejów Apostolskich. Także takie zastosowanie pierwsze dla nas, kwestia ojczyzny tutaj jest, nie? No bo tutaj Jezus wraca do swoich, mówi, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie. No wiemy, że Jezus się urodził w Betlejem, nie? Możemy zobaczyć tą mapkę, jakbyśmy ją zobaczyli w pełnym rozmiarze, niepomniejszoną, to widzicie, Betlejem jest na prawo od napisu Judea, nie? Czyli tak na południe, dosyć blisko Jerozolimy, tak? Czyli to jest południowy Izrael, no a na górze mamy tą Galileę, tam gdzie się wychowywał Nazaret, jest gdzieś tam podpisany, jest, nie? Pod tą kaną galilejską, nie? Pod napisem Galilea macie Nazaret. Także całkiem inna kraina, no ale widać, że Jezus za swoją ojczyznę uznawał Galileę, tak też o nim pisali. Możemy sobie zobaczyć na potwierdzenie tego z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział. Końcówka chyba 13 rozdziału, 53-58. A gdy Jezus skończył te podobieństwa, odszedł stamtąd, a przyszedł w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich tak, iż się bardzo zdumiewali i mówili: skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Czy ma tedy to wszystko? I gorszyli się z niego, a Jezus rzekł im: nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej, i nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Nie? Tutaj mamy w Nazarecie, możemy, to też jest ten fragment i w Marku, i w Łukaszu macie wersety paralelne, już teraz nie będziemy czytać. Także wraca do swojej ojczyzny i mieliśmy, tam już widać, że jak traktował, znaczy jak był traktowany przez Żydów tam mieszkających, że no, znali go i twierdzili, że co to za prorok, przecież go znamy od dawna. Nie? To nawet i w polskim jest po chyba takie powiedzenie, nie? Że prorok nie ma, nie wiem, uznania czy czegoś tam we własnym domu. Także tak było i w tym przypadku. Tutaj widać, że są zainteresowani, nie? No bo widzieli cuda w Jerozolimie. Tutaj mamy, gdzie mamy to napisane. Przybył do Galilei, widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. No bo oni też byli, tak? Czyli ta sława idzie za Jezusem z Jerozolimy. Jezus o nich dobrego zdania nie ma, nie? Ten 48 werset o ich wierze mówi: jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie, nie? Wierzą, bo widzieli te cuda. Podobnie było, zobaczcie, pamiętamy na koniec tego wypędzenia tych przekupniów, pod koniec drugiego rozdziału. To jest 2:23. Wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał, ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich. Tutaj widać, że oni wierzą, bo ujrzeli te cuda, znaki, a nie wierzą w to, co Jezus powiedział, nie? To, co mówił. Nie ma o nich, nie o ten rodzaj wiary Jezusowi chodzi. Wtedy chodziło i dalej chodzi. Nie? Nie jemu chodziło o to, żeby ktoś uwierzył w to, co on mówi, no a nie tylko w znaki i cuda, których dokonywał. Co innego, zobaczcie, robi ten urzędnik galilejski. On się różni od nich, nie? Możemy sobie przestudiować jego postawę. Mamy na początku, on się pojawia w 47 wersecie, pojawia się wcześniej, jest z Kafarnaum, w 46 syn choruje. Usłyszał, że Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił, uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Nie? Czyli wierzy, że Jezus może pomóc jakoś. Nie? Nie wie jeszcze jak, no ale wierzy, że Jezus może pomóc. Nie? Spotyka Jezusa, wstąp zanim umrze. W 50. Idź, syn twój, Jezus mu odpowiada, żyje. Uwierzył człowiek ten słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł. Nie? No, uwierzył słowu, tutaj mamy, czyli tam wcześniej wierzył, że Jezus może mu pomóc. Teraz Jezus coś mu powiedział, ten uwierzył w to, co Jezus powiedział. Nie? Uwierzył słowu. No i zobaczcie, 53. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina. Syn twój żyje i uwierzył sam i cały dom jego. Nie? No i teraz domyślamy się, że uwierzył już, że syn jest zbawicielem świata, nie, że uwierzył tylko, że to Jezus go uzdrowił, nie, no bo tutaj mamy sam i cały dom jego, to podobne na przykład, podobnie jak w domu Korneliusza, później w Dziejach Apostolskich też jest często taki opis, nie, że ten Korneliusz i dom jego, tak, że dużo ludzi, tutaj mamy podobnie, mamy ewolucję jakby postawy tego człowieka do Jezusa, na początku coś wierzy w że Jezus może pomóc, Jezus mu coś mówi, on wierzy temu słowu, odchodzi, sprawdza i uwierzył, domyślamy się, że właśnie uwierzył, że Jezus jest Zbawicielem świata w tym momencie, on i cała rodzina, nie? Że ten człowiek, widzimy, jest w kontrze do tamtych ludzi, nie? No bo tamci ludzie, większość ich, no to tylko chce tych cudów, Jezus mówi, że właśnie ich krytykuje, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. No i widać, że później narracja już z nimi praktycznie się kończy, nie? Już tutaj rozmowy z nimi nie ma. To wcześniej tam w Mateuszaśmy czytali, jak Jezus do nich wrócił, jakim zdenerwował się na nich i już żadnego cudu tam później nie uczynił, nie? Tam jakśmy czytali w Galilei. Ciekawa jest właśnie ta ewolucja tego postawy tej człowieka i analogia do nas, nie? Bo on przychodzi do Jezusa, najpierw przychodzi, bo wie, że coś jest w Jezusie, nie? Że wie, że może pomóc, potem uwierzył w to, co Jezus powiedział mu, no i na koniec jeszcze bada i wierzy, już teraz uwierzył on i cała jego rodzina, nie? Możemy sobie prześledzić fragmenty później z listów, nie? Jak Jezus opisuje ten proces przychodzenia do Niego, nie wiem, czy można tak powiedzieć, uwierzania, zaczęcia wierzyć, no już nie będziemy się tu męczyć, początku wiary, nie wiem, jakby to dobrze powiedzieć, w Jezusa. Możemy zobaczyć najpierw list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 6 werset. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Zobaczcie, bez wiary nie można się podobać Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi wierzyć, że On istnieje, że nagradza tych, którzy Go szukają. Nie? Czyli jest dobry, warto jest do Niego się zwracać. Zobaczcie, tu mamy podobną postawę tego człowieka. Być może on jeszcze nie wierzył, że Jezus jest Bogiem. Nie? W 47 mówię, że przychodzi tylko, no bo słyszał o tych cudach. Może wierzył, że jest, nie wiem, prorokiem na przykład, tak? Jakimś kolejnym w Izraelu. Nie jest tu powiedziane to. W 50 no już uwierzył słowu, no a w 53 jest, że uwierzył on i cała rodzina, nie? Czyli już tutaj chodzi o tą wiarę, o którą Jezusowi chodziło, nie? Tu mamy podobną sprawę, nie? Że jeżeli chcemy najpierw w ogóle początek wiary, no to jest, że Bóg istnieje, nie? To jeszcze to nie jest koniec, oczywiście nie jest to, o co Bogu chodzi, no bo to mamy też jak Jezus mówi do tych, jak Jezus mówi, że dobrze, czy ty wierzysz, to w Jakuba jest ten fragment, nie? Że samo, że wierzysz, że Bóg istnieje, demony również wierzą i drżą, nie? Samo wiara w istnienie Boga nie czyni człowieka człowiekiem wierzącym, nie? Mamy, że demony też wierzą, że Bóg istnieje, no ale ciężko powiedzieć, że one wierzą chyba w Boga. Zobaczmy drugi fragment, no bo tutaj mamy moment przyjścia do Jezusa. I już musimy przyjść, po pierwsze wierząc, że Bóg istnieje i że nagradza tam mamy tych, którzy Go szukają. Potem mamy w liście do Rzymian ten fragment, który często cytujemy dosyć, opis tego, no, jak człowiek ma uwierzyć, jak nie wie, w co ma uwierzyć, nie? Jak ta informacja do niego dociera zwykle tutaj mamy. Nie? To mamy list do Rzymian, 10 rozdział, wersety 12-14. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? No mamy kolejne pytania, tam implikacje, można powiedzieć, w drugą stronę, no, że ten, jak ktoś zwiastuje, no to oni mogą usłyszeć. Jak usłyszeć mogą, no to wtedy mają już informację, mogą uwierzyć, nie? Jak uwierzyć, no to wtedy mogą wzywać, nie? W drugą stronę, w tamtą z kolei można zadawać te znaki zapytania. Dochodzi się do tego, jak do nich trafia ta informacja, nie? Zobaczcie, że na jednym końcu jest ten człowiek, który przychodzi z informacją, a na drugim skutkiem tego ma być już wzywanie Boga, tak? Wzywanie, czyli wezwanie Go, prośba, przyjęcie Go do swojego serca na podstawie już tej informacji, nie? Bo tutaj mamy ci, którzy słyszeli, potem mają uwierzyć, no i potem mają Go wezwać, nie? Wzywać. Podobny jeszcze fragment, czyli tutaj mamy, tam mamy tylko przyjście, wiara, że na początku, że Bóg istnieje. Tutaj no mamy cały proces, jak do człowieka dociera ta informacja z Ewangelią, z Jezusem, z darmowym zbawieniem, no i potem, co on może z tym zrobić, co powinien z tym zrobić. Potem, jak już ktoś uwierzy, to z kolei może mieć pewność, że Bóg odpowiada i że ten człowiek otrzymuje zbawienie. To możemy sobie zobaczyć też taki dosyć znany fragment z pierwszego listu Jana, z 5 rozdziału. 11 werset, od 11. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. Tu mamy bardzo taki bogaty fragment w informacje. Po pierwsze, że można mieć pewność zbawienia, to co wielu ludziom się wydaje niemożliwe, że jak to przecież to będzie jakaś waga na koniec, jak na bazarze i będzie tam ważenie, czy jest już, czy starczyło tych dobrych uczynków, tego przeprowadzania babć przez przejście dla pieszych, czy jeszcze tam dwa razy by trzeba przeprowadzić, a nie starczyło czasu, no to do piekła, czy tam do czyśćca, już nie wiem. No można mieć taki obraz, no i wtedy tej pewności nie ma, a tutaj zobaczcie, jest inaczej to napisane. Po pierwsze, najpierw jest konkretny test, kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna, nie ma żywota, a potem on im mówi, to napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny, nie? Czyli oni mogą to wiedzieć, bo uwierzyli w Jezusa, nie? Nie mają, nie muszą żyć w jakiejś niepewności, czy mają łaskę wiary, czy nie mają, jak to tam niektórzy mówią, tylko jest konkretne kryterium, tak? Uwierzenie, przyjęcie Jezusa do swojego serca, wtedy ma się życie wieczne, wtedy człowiek dostępuje zbawienia. To jest raz. A druga informacja to jest to, że Jezus odpowiada na nasze prośby. Nie? Zobaczcie, że ten 14-15. Prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Tu nie jest mowa, bo teraz wielu ludzi to wierzy w taką, jak to się nazywa, wizualizację chyba, tak? Że tam o czymś marzy, to czym więcej będzie się o tym marzyć i tam wizualizować, to się to spełni, nie? Tu nie jest powiedziane, że co my sobie zamarzymy i pomodlimy się do Boga, to On nam da, tylko zobaczcie, że jak prosimy jest. Prosimy o coś według Jego woli, nie? Wtedy nas wysłuchuje. To skąd w takim razie wiedzieć, czy coś jest, tak, to jest wolą Bożą, czy nie? No, trzeba znać Nowy Testament, Biblię i widzieć, jaka jest wola Boża, i to już trzeba wtedy ocenić, nie? Czy to, o co proszę, to jest zgodne z wolą Bożą, czy to jest tylko, nie wiem, bo żeby mi się, bo mam taką zachciankę, nie? Czy rzeczywiście to jest potrzebne, konieczne, nie wiem, to już sobie sami wstawcie. Ale dwie rzeczy mamy w tamtym fragmencie, nie? Już po przyjęciu Jezusa. Po pierwsze, można mieć pewność, że ma się zbawienie i że Bóg odpowiada, nie? Na koniec tego fragmentu jeszcze, tu jest ważne, ciekawa rzecz z tym człowiekiem, nie? Zobaczcie, że to jest, widać, że to jest dosyć niezwykły człowiek, bo większość ludzi, skończyłaby swoje zachowanie w 51 wersecie. Nie, no poszedł i to też wśród nas, nie? To nie chodzi o to, bo często prosimy o coś Boga, no i coś On nam odpowie i zanim my to ogarniemy, że On nam odpowiedział, zanim się podziękujemy, tak? To albo w ogóle tego nie robimy, albo po jakimś dłuższym czasie, nie? Bo się skupiamy na tym, co się zmieniło, nie? Czyli dla dużej części ludzi z werset skończyliby swoje zachowanie w wersecie 51, nie? Poszli, no, uwierzyli, poszli, poprosili Jezusa o jakąś tam pomoc, tutaj w tym przypadku uzdrowienie, no i Bóg odpowiedział. I tyle, nie? No, ktoś jeszcze by podziękował, tak? No to druga część, ale zobaczcie, ten człowiek nie pozostawia tak tego, nie? On teraz nie skupia się tylko na tym, że ten syn zdrowieje, no to teraz cieszmy się, bawmy się i tyle, i zapominam o Jezusie i wracam do swoich jakichś tam obowiązków. Tylko ten człowiek robi śledztwo. Możemy zobaczyć, tu jest takie słowo po angielsku inquired, wypytywał, zapytywał, nie? Trochę badał, zaraz postaram się znaleźć ten fragment. To jest 52. Dowiadywał się więc, nie? O godzinę. Tutaj jest tak to słowo przetłumaczone. Robi jakieś mini śledztwo, coś się dowiaduje, zapytuje się, bada sprawę. Sprawdza, podchodzi racjonalnie, nie? Zobaczcie, że to nie jest, że nie tylko, no na pewno to mi pomogło, nie? Że to Jezus mi pomógł i już jest wszystko fajnie. Albo z drugiej strony, on nie myśli, a może to przypadek? Właśnie myśli w ten sposób. Może to przypadek? Może nie. No może mojemu synowi się polepszyło na przykład później, czy wcześniej, nie? Zanim przyszedłem. Może to nie ma wpływu, nie? Zobaczcie, racjonalnie podchodzi do problemu, nie boi się zadawać pytań, sprawdza, nie? Sprawdza sytuacja, jakaś się mu przydarzyło i on nie leci, nie rzuca się od razu w którąś ze stron z interpretacją tego, co się wydarzyło, tylko sprawdza, nie? Pyta tych ludzi, o której mu się polepszyło. Oni mówią, że wczoraj o godzinie 7, czyli gdzieś koło 19, tak? Bo tam się do 12 dodaje. No i wtedy on poznał, iż była to ta godzina, w której Jezus do niego powiedział, że spotkał, wiedział mniej więcej, o której się spotkał z Jezusem. Jezus mu to powiedział, syn twój żyje. No i dopiero na tej podstawie, zobaczcie, na podstawie tego śledztwa, na podstawie racjonalnie zbadał sprawę, na tej podstawie podejmuje decyzję wiary, nie? Że to nie jest wiara właśnie tylko, bo zobaczył jakiś tam cud, nie? Tylko zobaczył Jezusa, wcześniej o nim słyszał, potem doświadczył osobiście jego działania. Sprawdził, czy to rzeczywiście był związek. Zobaczył, że o tej samej godzinie mu się polepszyło w tym samym momencie, co Jezus. Gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów widzieliście na mapie. Można sobie sprawdzić, ile to tam jest, no ale widać, że jest to kawał drogi, no bo dzień musiał iść. Mówię tak, na moje oko to jest 50 kilometrów, to wiecie, po piasku, po ciężkiej drodze, to jest na ponad dzień drogi na piechotę. Także sprawdził to, dopiero wtedy uwierzył, nie? To jest, zobaczcie, podobną postawę mieli ci Berezyjczycy, którzy też w Dziejach Apostolskich są pochwaleni. To jest 17, Berejczycy. W 17 rozdziale możemy sobie zobaczyć, no 10 do 12 wersetu możemy sobie zobaczyć. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą godnością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów. Nie? Znowu zobaczcie, mamy. Codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Sprawdzali, nie odrzucili ich od razu, nie przyjęli ich też od razu, w sensie tego wszystkiego, co oni mówili. Najpierw sprawdzają, nie? Szperanie, szukanie prawdy, to jest szlachetna postawa. Nie? To jest coś, co Jezus pochwala. Wy zresztą, jeśli oglądacie nasz program, no to już też wykazaliście się jakąś właśnie taką szlachetnością, że szukacie prawdy, nie? Że was ta rzecz interesuje, poznawanie Biblii, poznawanie Słowa Bożego. Dalej to kontynuujcie, nie? To jest coś dobrego. Sprawdzajcie, czy to, w co wierzycie, to jest to, co jest w Biblii napisane. Czy to, co jest w Biblii napisane, czy to jest Słowo Boga, można zadawać pytania, skąd wiemy, że to jest Słowo Boga. No, te pytania przychodzą do głowy, czy to, wiecie, czy to nie jest gdzieś tam zmanipulowane przez tysiące lat i tak dalej. Nie wiem, że ktoś napisał, a skąd my to wiemy, że ta Ewangelia, a nie taka. Te pytania są naturalne. Trzeba znać na nie odpowiedzi, nie myśleć, że to ksiądz wie i ja ufam księdzu i nie będę w to wchodził, bo to jest za trudne i ja się na tym nie połapię. I zaufam księdzu, że on na pewno dobrze o mnie tam się zatroszczy i w swoim czasie do tego nieba trafię, nie? Bo ksiądz może jednak naszego zaufania nadużyć i się nie trafi, nie? No i będzie trochę lipa. Dlatego lepiej samemu badać, nie przyjmować tego, co się słyszy, co widzicie, słyszycie, mnie teraz oglądacie na YouTubie. Sprawdzajcie, tak? Czytajcie różne rzeczy. Teraz dużo łatwiej jest o informacje, w sensie o taką, że się słyszy, ktoś coś napisze na Facebooku, jakieś tam genialne odkrycia na YouTubie obejrzycie. Zawsze to trzeba sprawdzić, to jest szlachetność, nie przyjmowanie słów na wiarę, na to, że ktoś tak powiedział i on na pewno ma autorytet i jest okej, tylko sprawdzenie, nie? To szperanie, sprawdzanie, to jest szlachetność. Widzimy, ona tutaj jest pochwalona, mamy tego człowieka. Zobaczcie, że ogólnie ta Galilea jest tak słabo opisana, w takim sensie, że ci ludzie, no, Jezus o nich nie ma dobrego zdania, nie ma za bardzo o nich coś napisane, nie, jakichś rozmów z nimi nie ma. Wiecie, że wrócił do Żydów, do swojej ojczyzny, nie? Wcześniej siedział tam u Samarytan, mówiliśmy u tych takich pogardzanego takiego narodu, czy, nie, takich półżydów. Nie? No to cały rozdział jest prawie i rozmów z nim, i się ponawracali, i z tą niewiastą, i pytania, i dialogi, i wszystko tam jest nieopisane. Wraca do tej swojej Galilei, no i ten jeden człowiek jest opisany. Nie? Wcześniej też była rozmowa z jedną Samarytanką, no ale na koniec przyszli wszyscy. Nie? Tutaj mamy jakiś z pozytywnych postaci, to jest opisany jeden człowiek. I zobaczcie, że już później piąty rozdział z powrotem idzie do Jerozolimy, nie? Czyli cała ta narracja w tym momencie w Galilei się kończy, nie? Wraca znowu z północy Jezus na południe do Judei. No, czyli oprócz tego człowieka z Kafarnaum tutaj nie ma praktycznie nic ciekawego opisanego, nie? Że ta wizyta u tych Galilejczyków, u swoich ziomków, tak? Ze swojego województwa, krainy, no nie wiem, jakby to na polski przełożyć, na polską sytuację, no można by powiedzieć z województwa, no to chyba trochę większe jest niż powiat, podejrzewam, niż polskie powiaty, te regiony, chociaż Izrael sam nie jest za wielki, no ale można powiedzieć, że to jest takie nie za wielkie województwo. Zobaczcie, że wrócił do tych swoich ludzi i tylko ten jeden człowiek z Kafarnaum jest właśnie przedstawiony pozytywnie, jest opisana jego sytuacja, bo on właśnie uwierzył, ale jak uwierzył? Nie? Nie na podstawie, że ktoś tam mu powiedział, bo wcześniej słyszał o Jezusie, no bo on wszyscy wtedy słyszeli, bo przychodzili, jest napisane na początek. Przyszedł do Jezusa, czy uwierzył, że Jezus może mu pomóc. Potem uwierzył w to, co Jezus mu powiedział. No i na koniec jeszcze, jak się już ten cud wydarzył, to on, zobaczcie, jeszcze go sprawdza, czy ten cud rzeczywiście się wydarzył, czy to nie był przypadek. Także postawa jest pochwalona i uwypuklona w tej Galilei. Tyle jest ode mnie. Nie wiem, czy ktoś jeszcze chciałby coś na koniec dodać z tego fragmentu, podzielić się swoimi przemyśleniami. To poproszę teraz. Nie ma. to będziemy kończyć i widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.